Radio Kraków Kultura.
A dzisiaj moim i Państwa gościem jest polski pisarz Edward Pasewicz. Dzień dobry, witam Cię, Edwardzie.
Dzień dobry, witam Państwa.
Bardzo się cieszę, że jesteś. Twoja bardzo mocno wyczekiwana książka po genialnej książce Pulver Cop, nagradzanej i między innymi przepisanej na nasze radiowe słuchowisko, tak pro domo słowo.
Tak, to zresztą świetne słuchowisko.
Bardzo ci dziękuję. Pamiętam, że kiedy właśnie Pulver Cop jeszcze był w obiegu jako temat książki, którą właśnie dwa lata temu napisałeś, taka była nasza rozmowa wtedy, to już wtedy siedziałeś w czarnym
weselu, tak.
Tak.
W zasadzie od 2017 roku, bo...
Czyli równolegle trochę te rzeczy się działy.
Znaczy taki research robiłem bardziej i to się zaczęło w ogóle od pomysłu, żeby napisać raczej serial, bo chciałem zobaczyć, co z tego wyjdzie. Napisałem 4 odcinki, pokazałem to paru osobom, między innymi Andrzejowi Saramonowiczowi. No i Andrzej mnie uświadomił, że tak to napisałem, że w tym moim jednym odcinku jest 6 normalnych. Tak, a w ogóle to jak była jeszcze tam taka pani, która była z HBO i ona powiedziała, że takie stacje jak one by kupiły taki pomysł bez problemu, ale ja potem nie będę mógł z tym nic zrobić. I tak od serca mi poradziła, żeby najpierw jednak zrobić z tego powieść, bo wtedy można...
To jakby łatwiej... co, że te odcinki już masz jakby,
tak,
co?
Tak, to łatwiej sprzedać. A ja na początku nie myślałem o powieści w ogóle.
Jakoś tak nie... Uwaga, żebyś tylko nie był jak Andrzej Sapkowski. Za 10 zł się sprzedaje potem tego Wiedźmina.
W każdym razie zacząłem intensywnie myśleć w tym 2017 już o powieści. No i nagle się jakby pojawiła. To znaczy, kiedy skończyłem Pulver Copa, to już mogłem spokojnie siąść do Czarnego Wesela. Bardzo długo mi nie wychodziło. Znaczy było wszystko. Był temat, była rozpisana akcja, były postaci, była encyklopedia postaci, bo ja zawsze lubię sobie rozpisać.
A wiesz, że ja szukałam takiej encyklopedii gdzieś na końcu? Dobra, ale to potem w ramach jakby moich postulatów, zastrzeżeń.
Miałem, dostałem od doktora Michała Zajdy różne dokumenty z IPN dotyczące właśnie Bejtaru. Dostałem dokumenty i to było najfajniejsze. Dostałem książkę adresową Krakowa z roku 27, 32 i 43. To, co było mi potrzebne. Także mogłem, jeżeli jakaś postać w powieści pojawia się, nawet całkiem marginalna, pojawia się na ulicy na przykład Krakowskiej, to możecie być Państwo pewni, że ta osoba na Krakowskiej rzeczywiście mieszkała.
To się czuje w tej książce.
Także nawet co do domów niekiedy. No, w ten sposób odkryłem tą knajpę u Szmatki. Dzisiaj to jest sklep z militariami na rogu Bożego Ciała i Dietla. A wtedy to była taka znana knajpa, artystowska trochę byśmy dzisiaj powiedzieli, do której chodzi nie tylko Żydzi młodzi, tylko też Polacy, studenci. Tam się odbywały przeróżnego rodzaju dysputy, bito się, dyskutowano zawzięcie i gwałtownie.
To tak jak w twoich książkach, bardzo tak. Bicie właśnie.
No bo oni tak naprawdę w tamtych latach byli bardzo rozpolitykowani i nie było internetów, social mediów i telewizji. Było radio i czytało się książki. Jak się czytało, to się dyskutowało. Jak się dyskutowało, to miało się różne poglądy, no i to się kończyło zazwyczaj tak.
Tak jak w twojej książce. Tak. Dobrze, weszliśmy tak in medias res, dobrze, bo też no właśnie taka jest twoja książka, ona natychmiast pochłania i jakby no jesteśmy...
A czekaj, jeszcze dobrze, nie dokończyłem.
Dobrze, bo ja chyba jeszcze żadnego pytania nie zadałam i trochę się niepokoję.
Trochę opowiem.
Dobrze. Dobrze.
Kiedyś brakowało mi tego początku takiego wrednego, to znaczy takiego pierwszego zdania. I w pierwszym rozdziale ono tam pada. Po prostu siedziałem sobie w knajpie Lindo na Sławkowskiej. To z 1927 roku.
No, właśnie, bo to jest konstrukcja, ale na razie nic nie mówimy.
W każdym razie to zdanie...
jest bardzo dobre zdanie. Przeczytaj.
Tak. Anglicy są jak knury, śmierdzą i mają kaprawe oczka, powiedział po polsku Arka Liberman i przyczesał palcami bujną, czarną grzywę. Długowłosek książątko. No. Kwestia była taka, że po prostu siedziałem w Lindo na swoim miejscu. Ja tam mam taką tabliczkę, że nie wolno tam siadać i oczywiście musiałem się użerać z Anglikami, bo oni nie rozumieją, że jak coś jest zarezerwowane wiecznie, to znaczy, że jest zarezerwowane wiecznie. No i w pewnym momencie siadłem sobie na tym i tak przyszło, no przecież to są knury z kaprawymi oczkami. Mm-hmm.
Taki i mogłeś się zemścić i napisać.
Tak, bo byłem strasznie zły na nich. Mm-hmm. No i rzeczywiście w ten sposób pojawiło się to pierwsze zdanie.
Dobra, to mamy pierwsze zdanie. Ja tak trochę uporządkuję to, czym się cieszymy, bo oboje, że tak powiem, czytaliśmy tę książkę, ale też musimy założyć, że mamy audytorium i państwo chcieliby się czegoś
nawet ją napisałem.
Złapać właśnie. To zupełnie nieoryginalnie... Dobra, ja się napiję herbaty.
Coś mnie.
To są normalne rzeczy.
Dobra. Powinno być okej.
To może jednak rozpoczniemy takie po bożemu.
Pobożnie dobrze.
Pobożnie może nie, bo nie da się tak do końca. Z czarnym weselem, ale zapytam cię o to czarne wesele, bo uwaga, to nie jest książka o czarnym weselu. To jest jeden z wątków, tak. Bardzo ważny wątek, ale może o nim opowiemy, bo już o tym mówiłeś 2 lata temu, jak się spotkaliśmy. No i to jest coś, co bardzo mocno też tę książkę oświetla. Albo raczej rzuca mroki.
No to właściwie mroki, no tak. No. To oryginalne to wesele z 13 października 18 roku. Ono się odbyło tutaj na cmentarzu nowym. Te dzieci zostały skierowane do Mistrzejowic i tam po 4 czy 5 dniach zginęły.
Mhm. To były 2 dziewczynki, prawda?
Nie, to był chłopiec i dziewczynka. Mhm. Haim i Felka.
Czyli noszą te same imiona tak. U ciebie w książce. Mhm.
I... źródła różnie podają, bo tak naprawdę nie ma tego...
I nie wiemy, czy to tak naprawdę się przydarzyło? Czy
nie, to wiemy. Wiemy, to przydarzyło się, bo o tym pisał Nowy Dziennik, dr Oziaszton, rabin z synagogi Tempel. Wściekł się strasznie, uznając, że to jest straszliwy zabobon. Wybrano 2 dzieci chorych, oczywiście, bo to zazwyczaj do tego obrzędu były dzieci chore, sieroty, Felkę i Haima. Następnie społeczność obdarowała ich różnymi rzeczami, to znaczy no, ci bogatsi, bo jakby cenniejszymi, ci biedni tym, co mogli, a ci w ogóle nie mający nic, to tylko tak zwanym gestem. I przy dawaniu prezentów dla takich dzieci, które stały pod chupą, czarno oczywiście, przy grobie świeżo zmarłej osoby, najświeższej, którą pochowano na cmentarzu. Mówiono takie ode mnie dla ciebie, zabierz chorobę ze sobą i odejdź. Ponieważ ten obrzęd wykonywano w momencie, kiedy następowały jakieś plagi. W tym wypadku była to plaga Hiszpanki. Takie wesele miało miejsce w 2019 roku w Nowym Jorku. związane z COVID-em. Jest, są, można znaleźć na internecie nagrania tego wesela. Ale więc
mam nadzieję, że nikomu nic się nie stało.
Pan młody popełnił samobójstwo prawdopodobnie 5 dni po weselu. Także się stało. No, ja mam wrażenie, że to jest bardzo ponura ceremonia, która ma coś wspólnego ze składaniem ofiar z ludzi, bo wywodzi się prawdopodobnie z takich wierzeń jeszcze przedświątynnych, takich których resztki mamy w opowieści o koźle ofiarnym. I ona jest dość podobna do tej opowieści o koźle ofiarnym, więc grzech Izraela składa się na barki koźlęcia. Jedno jest uwalniane, a to drugie wyganiane na pustynię po to, żeby zginęło. No i tak tutaj to wygląda. To znaczy prawdopodobnie, gdybyśmy się zabawili w etnografów i religioznawców, to pewnie można byłoby z tego wywieść te obrzędy. Nie zmienia to faktu, że no, to nie mogło zadziałać, no to wiem, że nie działa, prawda? Te dzieci z Krakowa zostały wywiezione do Mistrzejowic, one zginęły, prawdopodobnie obrabowane przez albo austriackich, albo czeskich żołnierzy, albo polskich chłopów, nie wiadomo tak naprawdę, bo to był taki czas i taki chaos, że nie dałoby się dojść do tego, co się tam tak naprawdę stało. A poza tym, kogo obchodziły żydowskie sieroty, wygnane z własnej społeczności de facto. To, no. I to jeszcze z rzeczami, z bogactwem, tak?
No brzmi to tak atrakcyjnie jako fabuła, że tak powiem, ale książka nie jest o tym.
No nie.
I to może się od razu rozprawmy, do czego ci te ofiary były potrzebne.
Do takiej, wiesz, metafory, bo książka mówi o pewnym zwrocie w historii sionizmu, kiedy z takiego dość łagodnego, spolegliwego sionizmu, który chciał stworzyć w Izraelu w zasadzie tylko taką swoją stolicę kulturalną. Miał być uniwersytet, miały być muzea, miały być miejsca pamięci, ale oni nie chcieli, ci Ahad Chameniści, nie chcieli jakby budowy państwa de facto. Stwierdzili, że to nie ma sensu. Chcieli się bardziej asymilować. Druga strona była za jednak ścisłą współpracą z Palestyńczykami i zrobieniem dwunarodowego państwa. No i pojawił się Żabotyński i jego ruch, tak zwany rewizjonizm, czyli sionistów, rewizjonistów, którzy postanowili stworzyć nowy typ Żyda. Żyda, który się niczego nie boi, Żyda, który walczy o swoje i stawia na to, że ma absolutnie prawo do tej ziemi.
Żyda, który jest pewny siebie, odważny, który idzie po swoje, który jest... Znaczy, nie tak ma być. Nie... Spokojnie, poświęcaj się temu i nic na siłę. Ja to naprawdę potem, wiesz, to jest jeden ruch. Ja to widzę na widmie, więc to nawet nie jest dla mnie żaden problem, jak widzę, wiesz, że
dobra.
Zaczynamy, nasza rozmowa się rozrzedza.
Dobra. No i Żabotyński tak chciał stworzyć ten typ Żyda, takiego dumnego. On stworzył takie pojęcie hadar, czyli królewskość, taka duma. Duma z bycia Żydem. Że dość już płaszczenia się przed...
tymi kaprawymi typami.
Przed
właśnie,
typami,
którzy swojego pierwszego tak, zdania.
Którzy nami pomiatają nami. Tam mało kto wie, ale najbardziej ówcześnie Żydzi nie znosili Anglików, a szczególnie ci zwolennicy Żabotyńskiego. No, dlatego,
jak nie wiedział, to już po twojej książce będzie wiedział.
Tak. Dlatego, że Anglicy zastosowali tam perfidną grę. No jak to oni, stąd perfidna Albion. Mianowicie zrobili to, co zazwyczaj robili. Czyli z jednej strony obiecali Żydom państwo przez słynną deklarację Balfoura, ale jednocześnie to samo zrobili z Palestyńczykami. W związku z tym z jednej strony stworzyli, pozwolili na stworzenie Legionu Żydowskiego, właśnie tego, w którym działał Żabotyński, a z drugiej strony stworzyli Legion Arabski. Generalnie ich polityka na tamtych terenach ówczesna jakby odbija się nam czkawką do dzisiaj. Mm-hmm. To, co się dzieje dzisiaj w Syrii, to, co się dzieje dzisiaj w Izraelu, Palestynie, w Strefie Gazy czy w Libanie, to wszystko jest niestety pokłosie tych takich perfidnych matactw ze strony Anglików, no, ponieważ oni chcieli po prostu załatwić swoje interesy i załatwili je tak, jak je załatwili. Ponosimy tego konsekwencje.
Tak, a pytanie było, pamiętasz, o po co ci było to wesele? Powiedziałeś, żeby stworzyć metaforę.
Żeby stworzyć metaforę, bo to wesele takie, to pojawienie się takiego syjonizmu w zasadzie przyniosło dwie rzeczy. Tak, rzeczywiście państwo powstało. To powstało siłami właśnie Bejtaru, Irgunu, bo Bejtar później się przekształcał w Irgun, czyli organizację terrorystyczną de facto. Był wspierany przez Piłsudskiego i państwo polskie i mnóstwo broni przerzucono do Izraela i gdyby nie ta broń przerzucona w latach 30., to w 1947 roku prawdopodobnie nie udałoby się wygrać tej pierwszej wojny arabskiej Izraelczykom. Ale z drugiej strony stworzyło to żydowski nacjonalizm. I no, powiedzmy sobie, on nie jest najfajniejszy na świecie. Nie staje po żadnej ze stron.
Chociaż jakby twoje korzenie dawałyby ci bilet do tego, żeby jedną stronę wybrać, prawda?
Zawsze można. Znaczy nie staje po żadnej ze stron, ponieważ nie da się sensownie przeprowadzić takiego wywodu, kto tu ma rację. Nie da się.
Znaczy za wiele jest śmierci, za wiele jest cierpienia, za wiele jest zabijania.
Wydaje mi się, że to pozostanie nierozwiązywalnym problemem i to problemem, który będzie nam bardzo jeszcze, ale to bardzo długo towarzyszył.
Myślałam, że ten temat przyjdzie nam szybciej. Stop. Myślałam, że on się później pojawi. Właśnie ta aktualność, straszna aktualność twojej książki, ale zdaje się, że się nie da inaczej.
Nie da się. To mnie zaskoczyło w ogóle, no bo tak jak mówiłem, wszystko było planowane. No. W 2017 roku ten Żabotyński właściwie miał być jakby przypomnieniem takiej figury, że istniała, że to nie tylko Żydzi komuniści czy lewicowcy, ale no, trudno o nim powiedzieć, że był prawicowcem, no bo ten prawica izraelska to jest zupełnie coś innego niż u nas. Bo na przykład ruch syjonistów, rewizjonistów, no, szanował tradycję, ale religijny to on nie był. Są donosy z synagog krakowskich o tym, że chłopcy z Bejtaru zakłócali nabożeństwa. To z jednej strony, a z drugiej strony robili takie patriotyczne imprezy na urodziny marszałka, śpiewali Boże coś Polskę w synagogach na 11 listopada w 1938 roku.
Religijność żydowska to jest zupełnie inny temat, ale nie napisałeś jakiegoś, bo tak rozmawiamy, jakbyśmy tutaj komentowali książkę będącą jakimś traktatem.
No nie, to nie jest traktat.
To jest powieść. Wymyśliłeś chłopaków, twoi bohaterowie są.
No to są 18-latkowie tak naprawdę.
No, oglądamy ich twoimi oczyma. No i to są postaci z krwi i kości.
Właśnie chodziło też o to, żeby te postacie mogły opowiedzieć tą wielką historię w sposób zwykły. Mhm. Nie jakiś pompatyczny, nie trzeba było powoływać nie wiadomo jakich typów. No oczywiście mogłem napisać książkę z punktu widzenia Ozja Szatona, też byłaby ciekawa. No. Na przykład człowieka, który zrezygnował z kariery naukowej w różnych instytutach w Szwajcarii. Mhm. Światowej kariery tak naprawdę, po to, żeby zarządzać małą gminą w Krakowie, który kochał i w którym się urodził. No, też świadczy o jakby o klasie człowieka, prawda? No ale nie, tak, mogłem, ale, ale Ozjasz to nie powiedziałby i nie pokazał tyle, ile ja mógłbym pokazać za pomocą chłopaków, ponieważ kiedy ma się 18 lat, jest się zupełnie nieukształtowanym. W zasadzie to przejście z jednej strony na drugą dokonuje się co minutę albo w połowie minuty. W związku z tym taka postać jest prawdziwa, nawet jeżeli zaprzecza sama sobie z dialogu na dialog, albo ze strony na stronę. To właściwie dlatego oni mają te 8 i przede wszystkim jest naiwna. A o tej naiwności jest trochę ta książka, bo mówi o tym, jak piękne słowa, piękne idee mogą się zamienić w to, co widzimy i wtedy, i dzisiaj, po prostu w rzeź.
A dzisiaj moim i Państwa gościem jest Edward Pasewicz, a tematem naszej rozmowy jest nowa książka krakowskiego pisarza, prozaika i poety, a jej tytuł Czarne Wesele. Wracamy do tej rozmowy już za moment.
Tu Radio Kraków Kultura.
Pokazujesz także to, jakim tyglem nieprawdopodobnym była społeczność żydowska przed wojną w Krakowie.
Ja myślę, że i tak, tylko że mnie się wydaje, że ja i tak pokazałem tylko wycinek tego tygla, dlatego że na przykład w ogóle nie wspominałem o tych tak zwanych mentach, czyli o tym półświadku złodziejskim, który miał swoją siedzibę i centrum na Mostowej, tam gdzie dzisiaj jest bar Avignon.
No ale wspominasz troszkę, ale rozumiem, że jak będziesz pisał później jak Tolkien takie opowieści ze świata.
No to można byłoby też, bo w zasadzie osobną fabułę, tylko wtedy bym napisał Szczepana Twardocha, no a nie Czarne Wesele. I na przykład o tych sutenerach, czyli o burdelach na Berka Joselewicza, gdzie pracowały głównie Polki, ponieważ dla ortodoksyjnych Żydów to Polki były takie atrakcyjne i to było coś zapłacić, tak? Więc ci wszyscy brodaci, hasydzi, tacy święci, najpierw do burdelu, a potem do mykwy. Już samo to, ten tygiel można zobaczyć przy Babach na Brzozowej, bo rzeczywiście, oczywiście ja tam trochę sobie pofolgowałem literacko i wyobraźni, to jest jasne, no w końcu jestem pisarzem, ale jak państwo będziecie sobie na ulicy Brzozowej na tym skwerku, to jak stojąc...
Plecami do synagogi.
Plecami do synagogi. Będą państwo mieli Berka Joselewicza, to po prawej stronie taki ciąg na Brzozowej, ciąg kamienic, to były najbardziej ortodoksyjne kamienice, takie ultra ortodoksyjne kamienice krakowskie. Mhm. Teraz sobie proszę to wyobrazić. Naprzeciwko nich, tam gdzie są te cukiernie i tym podobne rzeczy, były właśnie Neumannowej zakłady ślusarskie. Ona była ślusarzem. Ona była ślusarzem. Mhm. Tam były te zebrania tych socjalistów, komunistów i taka bardziej robotnicza, ale bardziej też jakby wyzwolona i nieortodoksyjna część żydostwa tam mieszkała. Dosłownie 50 metrów, tam nawet nie ma 50 metrów między jednym a drugim. Wspomniane burdele na Berka Joselewicza, no i gimnazjum i liceum hebrajskie, tak? Kuźnia tak zwanych haskalowców, czyli...
To tam chłopcy chodzili, tam ciągle odwoływano te zajęcia, umożliwiając im branie udziału w tej całej operacji.
Tak, no bo doktor Feldschuch tam pracował przez jakiś czas i akurat tu musiałem nakłamać, ponieważ akurat w trakcie tej historii to on tam nie pracował już, ale pracował wcześniej. Ale to jest powieść, więc...
To jest powieść, ale z drugiej strony jakby poziom zakotwiczenia w rzeczywistości jest wstrząsający i stąd ta encyklopedia całkiem by się przydała. W drugim wydaniu...
Jakby to było popularne, to zawsze można zrobić grę miejską śladami Itzhaka Glassmana i Jarka Libermana, mogę poprowadzić te pieniądze.
Dobra, to pomyślimy o czymś takim. No, ale to było ważne bardzo dla ciebie, prawda? Bo jednej strony licencja i opowieść.
No bo wiesz, no, na przykład to, gdzie Itzhak Glassman mieszka, czyli to mieszkanie na...
Czyli jeden z głównych dwóch bohaterów.
Tak, Maizelsa 2, to jest mieszkanie, w którym mieszkał Karol Kot. Dlatego, że cały pomysł wziął się stąd, że chciałem napisać sztukę Mordercy z Maiselsa. I szukając inspiracji, no znaleźliśmy z Michałem Zajdą właśnie Szklanego Icka, czyli Izaaka Glassmana albo Glassela, bo różnie się pisało jego nazwisko. To był bandzior niesamowity, bandzior nie z tej ziemi. Nic wspólnego z
tym chłopcem
powieściowym. On rzeczywiście był szpiclem, krótko mówiąc. Dlatego, kiedy zabił człowieka w biały dzień na ulicy Józefa, w wieku 19 lat, notabene, to dostał 2 lata twierdzy, a powinien dożywocie tak naprawdę, albo karę śmierci w zasadzie. I w zasadzie nie dotarł do miejsca odbywania wyroku, ponieważ go zgarnęło wojsko. W związku z tym musiał robić coś dla nich, bo inaczej by tak nie było. Zresztą jacyś dziwni w ogóle adwokaci związani z Piłsudskim i z Kostką Biernackim go bronili.
W ogóle ci wojskowi w tej twojej książce.
No, bo
ciemne typki.
Prawdopodobnie oni tacy byli. No. W każdym razie ten Glasser zginął 3 lata później, gdzieś koło 31 roku, ponieważ zastraszał Żydów na Placu Nowym, znaczy haracz po prostu chciał od nich. W końcu jeden z nich się zdenerwował i tam, gdzie kiedyś była ambasada śledzia, a dzisiaj jest Hevre i taki mały lokalik, to pod tymi drzwiami zginął zasztyletowany właśnie Icchak Glasser, ten prawdziwy, ten złoczyńca. W każdym razie sztuka nie doszła do skutku, bo poza nim, a on sam w sobie nie był ciekawy jakoś, no bo no, zabijaka, rozbójnik, no, to, no tak. Co tam jest ciekawego?
Zawodowy morderca.
No i plus jeszcze ten Karol Kot nieszczęsny, bo to jest jedno i to samo mieszkanie. Oni mieszkali po prostu w tym...
Mam nadzieję, że już nikt tam nie mieszka.
Mieszkają na tej studenci. Okay. Kolejni,
idźmy dalej.
Kolejni do kolekcji. Okej, okay, w każdym razie no, było nieciekawe, z tego się nie dało nic zrobić, ale temat mnie zainteresował, bo równocześnie wpadłem na tą organizację Bejtar. A jak zacząłem grzebać w Bejtarze, no ja mam taki obsesyjny sposób grzebania, to znalazłem zdjęcie Arka Liebermana w czeluściach internetu.
On też jest autentyczną postacią?
Tak, Arka jest o tyle autentyczną, chociaż jest z Białegostoku, żeby było śmieszne. No, ale był tak obłędnie przystojnym chłopcem, że no, nie mogłem się powstrzymać i go zrobiłem, przeniosłem go natychmiast do Krakowa. No, ale to w powieści mogę. Kim on naprawdę był, nie mam zielonego pojęcia, bo to jest po prostu tylko podpisany na jednym zdjęciu. I to też nie do końca jestem pewien, czy to jest ten chłopak, bo tam jest ich więcej, więc po prostu stoją w tej drużynie, ale tak sobie to wyobrażam, tak go sobie wyobrażam. Co śmieszniejsze, jak zacząłem to wszystko badać, to w tym samym czasie obejrzałem szwajcarski serial dokumentalny o takiej dziwnej chorobie, której efektem jest brak linii papilarnych. No i co mnie kompletnie zszokowało, 4 rodziny cierpią na całym świecie, cierpią na tę przypadłość i oczywiście 3 z nich są z Krakowa, dokładnie z Kazimierza.
No wiadomo, że jesteś chępkiem świata, to się po raz kolejny potwierdza.
No teraz już więcej, bo to oni się tam rozjechali po świecie, nie? Ale wtedy jakby źródło i gniazdo w Szwajcarii i właśnie, właśnie w Krakowie. No i tak zaczęła kiełkować postać Izaaka. Ten Bejtar zacząłem czytać o Żabotyńskim. No i w 2017 roku już zacząłem szkicować no, w zasadzie te scenariusze, no ale no, de facto to już powieść. No i ten efekt jest. Tak naprawdę zacząłem ją pisać tuż po skończeniu Pulverkopfa. czyli pod koniec 2019 roku.
Chciałabym, żebyśmy chwilę porozmawiali o postaciach kobiet w twojej książce, bo no, jest to książka o polityce, jest to książka o tym, czym do niedawna prawie wyłącznie zajmowali się mężczyźni. Rzeczywiście na tych spotkaniach polityką zajmują się mężczyźni, jest to ich temat.
Ale nie tylko, no bo wtedy już kobiety się zajmowały tą polityką.
No właśnie. Jeśli się emancypowały, to można powiedzieć, że to było takie bardzo intensywne, bardzo
To było takie dziwne, gwałtowne. Bardzo ciekawe zjawisko. Szczególnie to widać było wśród dziewcząt żydowskich, które nagle, one musiały umieć czytać i pisać, to jest jedno, ale nagle zaczęły się uczyć pisania i czytania po polsku i w innych językach. Jak wiemy, Żydzi zazwyczaj byli wielojęzyczni. Szczególnie ci wykształceni. No biedota siłą rzeczy, nie, no ale to jakby każda biedota jakby ma to do siebie, że z racji nieszczęśliwych warunków nie ma dostępu do wiedzy, ani możliwości do jej nabywania. W każdym razie pojawiło się takie zjawisko, które jednych cieszyło, drugich przerażało. Mianowicie te dziewczęta po prostu w tych bibliotekach pożerały te książki. I to one głównie kilogramami je wynosiły, wymieniały się. Ilość tych klubów czytelniczych na samym Kazimierzu to oszałamia, bo przecież to nie jest duży kwartał, a ich było prawie 60. To były takie kluby, które mieściły się w mieszkaniach. One nie były tak za bardzo formalne i tak dalej, ale były też towarzystwa dziewcząt. Dziewczęta wyjeżdżały do kibuców pod Częstochowę, pod Kielce, za Kraków. W tych kibucach uczyły się, jak uprawiać ziemię. Jak przetrwać na roli, tak?
Oczywiście mówimy o perspektywie Palestyny.
Dokładnie. Tak, one się tego uczyły. One się uczyły takich rzeczy, które nam się wydają absurdalne, ale one uczyły się, jak znajdować źródła wody. Prawdopodobnie wiele z nich znało na pamięć całą sieć hydrologiczną Palestyny. Bo o to też chodziło, żeby kupować w samej Palestynie już takie tereny, które zapewniają wodę. Arabowie nie mieli takiej wiedzy. To jest niesamowite, że w 1927 roku powstaje w Krakowie, na ulicy Krakowskiej, powstaje traktat, taka praca o hydrologii, o źródłach hydrologicznych i wodonośnych, warstwach wodonośnych w Palestynie, gdzie dostaje się wytyczne, dosłownie, że należy te grunty, takie dokładnie te, kupować. I oni jadą tam, kupują te grunty. I co się dzieje? W roku 1970 w zasadzie wszystkie te obszary są w rękach żydowskich.
No i to nie jest przypadek.
Nie jest przypadek, to zaplanowane. Ja nie oceniam tego, tylko chodzi mi o to, że imponujący jest stopień przygotowania się do tego, co miało nastąpić. Ale też imponujące jest to, że pojawił się tam ten głód wiedzy. I to był głód wiedzy jakby dotyczący właśnie wszystkiego. Dosłownie wszystkiego. No i to musiało przerażać ortodoksów.
Którzy zresztą pojawiają się. Właściwie no tak, o nich jeszcze nie rozmawialiśmy, ale Gabriel
tak.
No, trzymał taką silną ręką tę
tak,
swoją trzutkę.
Ale no to jak większość takich przywódców religijnych. Ale też pamiętajmy o tym, że dzieją się tam takie rzeczy, które, no właśnie, kobiety zaczynają wchodzić do polityki. Tak? Matka Izaaka Glassmana.
Świetna postać.
Tak, dziennikarka.
Gdy ci się udała.
Wredna trochę, ale też z drugiej strony strasznie zapobiegliwa taka.
No, samotna matka, która walczy o przetrwanie swojej rodziny.
Dokładnie.
No, to być nie mogło.
No i czytając dosłownie ten, bo ja przeczytałem w zasadzie cały cały zbiór nowego dziennika, od pierwszego numeru do ostatniego. I czytając go, widać, co tam się działo. Jaki to był po prostu intelektualny kocioł, pełen energii. No, to musiało być niesamowite. Mam nadzieję, że mi się udało chociaż trochę to odmalować, ale...
Dobrze, bardzo różne rzeczy powyciągałeś stamtąd. Idea, przepraszam, domu publicznego, ale dedykowanego kobietom, na przykład ortodoksyjnym Żydówkom.
Tak, które musiały zajść w ciążę. Tak.
No właśnie, to proszę cię opowiedzieć.
No, wiesz, oczywiście, że to jest mój pomysł, taki trochę wredny, ale z drugiej strony wiele razy dyskutowaliśmy z Michałem i to nie jest niemożliwe. Szczególnie w tamtym...
Jak?
No tak, ponieważ mogłoby to zostać zaliczone do tak zwanego mitzvot, czyli dobrego uczynku.
A, dobre uczynki w takim domu publicznym, no, spełniane przez panów.
Nie, chodzi o to, że ideą jest poczęcie nowego Żyda.
No, to jest podstawa małżeńskiego związku.
No, w związku z tym, jeżeli mąż nie może, a jest łowcą posagów, załóżmy, a jeżeli matka, dziewczyna nie zaszła w ciążę w przeciągu roku, to mąż mógł ją oddalić, zachowując posag. Bardzo często tak robiono. Więc to byli tacy panowie, którzy wiedzieli, że na przykład nie mogą mieć dzieci, albo, albo są za starzy, im kapuc nie staje, wiadomo. Bo...
No to precyzyjnie tutaj nazywasz sprawę po imieniu.
I tak. I bardzo możliwe jest, że ktoś wpadł na pomysł, że można pomóc tym dziewczętom. Kto chciałby stracić posag?
No.
A w niektórych wypadkach pewnie były to duże pieniądze, jak sądzę. Więc... Nie jest to niemożliwe.
Tak, ale to jest tutaj twoja fantazja i książka jednak no, nie jest taką fantazją. Precyzyjnie zrekonstruowałeś ten świat.
Szczególnie myślę, że udało mi się to zrobić z Synchespirą. Najbardziej ponura pamięć, tak? Oby imię jego było przeklęte. Państwo mogą nie wiedzieć. Synchespira był komendantem policji żydowskiej w getcie. Wyjątkowo brutalnym, wyjątkowym sługusem pracującym dla SS-manów i gestapo. Przez niego zginęły dziesiątki, setki, a może nawet i tysiące ludzi. Szczęśliwie został zastrzelony przez swojego mocodawcę Amona Goetta, prawdopodobnie osobiście zresztą. Chociaż istnieją historie, że jednak wyszedł z tego Płaszowa i gdzieś się tam ukrył, ale pewnie długo nie pożył, bo to nie był taki typ, który by sobie poradził w życiu bez knucia i... I tak, no, on się tam pojawia, bo rzeczywiście ta historia jego życia jest dość taka, no, rzekłbym typowa, czyli od świętego po diabła, no, krótko mówiąc. I on stoi w kontraście do tych chłopców, którzy są zwariowani, a też żaden z nich nie jest święty. No, ale aż tak...
No nie.
To nie, no. No. Stąd te już sceny, które dzieją się w getcie samym. Tu już można było naprawdę odtworzyć bardzo wiele rzeczy, bo o getcie wiemy sporo.
Tak.
Ale powiem szczerze, te fragmenty pisały mi się najtrudniej.
Miałeś poczucie, że wiele zostało powiedziane?
Nie, to było takie poczucie, że nie wolno... Nie mogę zejść z takiej linii ani na krok takiej, żeby to się nie przerodziło w jakąś karykaturę albo coś, bo to jest bardzo niefajne będzie, jeżeli coś takiego się stanie. W związku z tym ten ten ton tam, tych innych fragmentów jest, tych fragmentów z Getta myślę, że jest trochę inny, taki poważniejszy nieco.
Mm-hmm. Tak, bardziej surowy, to tak. Prawda. Zresztą książka, no właśnie, to był no nie tyle zarzut w stosunku do powieści Pulverkopf, ale kiedy ciągnęła się za nią opinia powieści trudnej, wymagającej od czytelnika, to tutaj też nie odpuszczasz, bo właściwie ona się toczy, ta powieść Czarne Wesele, też na kilku planach czasowych.
No
właściwie
tak.
Też nie odpuszczasz czytelnikowi, chociaż jednak...
Znaczy, no tu jest plan o wiele prostszy, no, mówmy się. No to jest, zaczyna
książka. Jakoś wziąłaś sobie do serca ten narzekanie, że w Pulverkopfie za bardzo sobie pozwoliłeś?
Nie, chodziło mi o to, żeby po prostu było od końca i od początku. Mm-hmm. Czyli jakby każdy rozdział poprzedza wydrukowany inną czcionką, tak, coś, co ja nazywam preludium.
Ale w Pulverkopfie też była inna czcionka i to nie pomogło tym.
No to ale tutaj jest jeszcze zaznaczony rok.
Tak, dobra, tam tego nie było. Dobrze. Tam mieszałeś jakimiś tempami czy odniesieniami do klasyki muzycznej, więc to jeszcze zagęściłeś.
Tak. No. Książka zaczyna się po prostu od momentu, w którym Isaac Glassman po ucieczce z trupiego wagonu
Do Bełżca. Skąd się raczej nie uciekało.
Mamy udokumentowane dwie ucieczki.
To jest po prostu wstrząsające.
Na kilkadziesiąt tysięcy osób, które tam zamordowano. Ale dwie tylko, tak. Więc to uczyniło tę ucieczkę Glassmana całkiem realną. On dojeżdża ze swoimi kameratami w wagonie, to są jego koledzy z Bejtaru, koledzy z Judenratu, z którymi pracował, no i jako jedyny przeżywa, cała reszta po prostu ginie w drodze, w transporcie.
No tak, dojeżdża w trupim wagonie.
W trupim wagonie, tak.
Ludzie nie żyli.
W związku z tym odstawiają go na bocznicę do rozładowania później, no bo trzeba najpierw się zająć. I w tym momencie zostawiają go otwartego, otwarty ten wagon. I on wypełza spod tej sterty trupów, przetacza się z bocznicy w dół w chaszcze i pełznąc jakby zaczyna się oddalać. No i od tego się zaczyna. I zaczyna się od tego, że jakaś Polka, która go spotkała w lesie, takiego na skraju sadu w zasadzie, śmierdzącego trupami, nieodzianego, karmi go, daje mu mleko, później chleb, a później on wyrusza w swoją podróż, w zasadzie podróż zemsty. Mhm. Czyli bo chce się zemścić na
To tak, jest właściwie tak oś fabularna,
tak.
Która...
No i on w zasadzie każdy następny rozdział jest jakby tym, co on sobie przypomina z całego swojego życia, tak? Od tego głosu Arke Libermana, który jak ten dybuk ciągle mu towarzyszy w tej ucieczce po lesie, w której musi się ukrywać jak zwierzę. Bo każdy szelest, każdy trzask gałązki może oznaczać śmierć. No.
Jaki był to czas, kiedy tę książkę pisałeś? Czym to doświadczenie takiego naprawdę zanurzenia się właśnie, nie powiem, że w historii, ale właśnie no, musiałeś zejść do podziemi.
Wiesz co, to jak się to wszystko czyta, to znaczy mówię o tych dokumentach, no to tak, to jakoś wyobraźnia i podświadomie to działa. Ale ja mam taką bardzo prostą metodę, to znaczy ja muszę mieć taki rytm, takie zdanie początkowe, które jak jest, to ono ustawia całość. I jak mam ten rytm, to już wszystko mi płynie, to jest łatwiej o wiele. A jak nie mam tego rytmu, jak dopiero go szukam, to się strasznie męczę i to jest takie...
Chciałam powiedzieć, to nie jest wesoła książka. Nie, to absolutnie nie jest wesoła książka, ale to jest też książka, w której jeśli szukać nadziei, to jest to bardzo trudne zadanie.
No ale jakiej nadziei? Nadziei na co? Na to, że...
Że się czegoś nauczymy?
Widać, że tak, politycy nas oszukują, bo nas oszukują. Nawet jeżeli nie robią tego świadomie, jak Żabotyński, to konsekwencje pomysłów, na jakie on wpadał i konsekwencje tego, w jakim okresie był wychowany, w tym takim kolonialnym i tak dalej. Przecież ta jego przemowa, którą wygłasza w Starym Teatrze w Krakowie, no z dzisiejszego punktu widzenia no, jest czymś potwornym. No, umówmy się. To no, trudno szukać tu nadziei, bo widzimy, co się dzieje. No, no, dzieje się to, co... To, co dzisiaj odwala pan Benjamin Netanyahu, którego dziadek notabene, nie dziadek, ojciec. Ojciec był sekretarzem Żabotyńskiego. No więc to w ogóle już jest, no przecież Netanyahu jest z Likudu, a Likud to jest bezpośrednia jakby, bezpośrednia kontynuacja syjonistów, rewizjonistów polityczna.
Czyli nawet nie pomoże mu przeczytanie twojej książki?
Nie sądzę, żeby on ją przeczytał. To, znaczy, umówmy się, w Izraelu wszyscy wiedzą, kto to jest
Żabotyński.
W Polsce nie. Wydaje mi się, że dla zwykłej historycznej uczciwości, takiej intelektualnej, jeżeli wszyscy się znamy na konflikcie izraelsko-palestyńskim, a wszyscy się znamy jak jeden mąż, szczególnie studenci pierwszych lat polonistyki i różnych innych uczelni artystycznych, którzy gdyby trafili do Palestyny, to skończyliby z wyprutymi flakami i bez głowy, bo tak by się to skończyło i taka będzie ich wielka miłość do Palestyny. Chodzi o to, żeby zdroworozsądkowo podejść do tego i zobaczyć, jakie są korzenie tego wszystkiego, a one wcale nie są takie jasne, proste i jednoznaczne. Może trzeba stosować zaklęcia Babs Brzozowej.
O, bardzo ci dziękuję. Właśnie. Czekałam na coś, czym będę z czystym sumieniem mogła tę rozmowę skończyć. Edward Pasewicz. Naprawdę wiedziałam, że na ciebie mogę liczyć.
Dziękuję.
Czarne wesele. A książka, co istotne, ukazała się nakładem wydawnictwa Wielka Litera.
Tu Radio Kraków Kultura.